Dzień dobry Państwu i dzień dobry Pani. Bożena Pierzgalska.
Witam Państwa.
Przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Zielonej Górze, członek prezydium i rzecznik prasowy zarządu regionu. Było o nas, o Tobie i tak dalej, to teraz troszkę o oświacie i o nauczycielach. Do szkół średnich w tym roku, jak Państwo wiecie, trafiają absolwenci zarówno gimnazjów, jak i klas ósmych. O apokalipsie w oświacie, który to już raz zresztą mówi opozycja. Jak się okazuje, nie wszędzie rekrutacja przebiegła sprawnie, choć trzeba zauważyć, że w niektórych samorządach poszło lepiej, a w niektórych gorzej. Jak ocenia proces rekrutacji i to, co się w ostatnich tygodniach w oświacie działo, Solidarność?
No to, że nie wszędzie było to robione perfekcyjnie, no to wiadomo. No ale przecież było tak przez wszystkie poprzednie lata. Myślę, że nawet my, pamiętając czasy, kiedy szliśmy do szkoły średniej, wiemy, że praktycznie do września była taka grupa uczniów, którzy poszukiwali swojego miejsca, no bo nie zdali egzaminu, bo był jakiś problem. 3 lata trwały przygotowania. Ja powiem o sytuacji w Zielonej Górze i chwała Bogu, że pan prezydent poszedł po rozum do głowy i nie upierał się przy swoim pomyśle, ale w momencie, kiedy wpadł na pomysł, żeby przyjmować tylko dzieci z Zielonej Góry, to telefonowali do mnie oburzeni dyrektorzy, mówiąc, że tyle włożyliśmy pracy, tak się postaraliśmy, mamy wszystko zapięte na ostatni guzik i on nam wszystko burzy, bo w tej chwili okazuje się, że mamy tych uczniów mniej przyjmować.
Minister Dariusz Piątkowski zabrał nawet w tej sprawie głos w ogólnopolskiej telewizji, tak pokazując Zieloną Górę jako negatywny przykład tego, jak samorządy radzą sobie z
No tak, reformą. No ale pan Kubicki ma to do siebie, że lubi błysnąć czasami na arenie krajowej, no przecież każdy sposób na to, żeby zaistnieć jest dobry. Ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że to nie był taki wielki problem. Problemem jest bardzo takie duże upolitycznienie samorządów. Niektórzy samorządowcy już nawet nie ukrywają, że wykorzystują szkołę do swoich politycznych, partyjnych interesów, robiąc właśnie między innymi takie draki. Stąd w szkołach od długiego już czasu nie ma spokoju. Za każdym razem, kiedy przychodzi nowy rok szkolny, kiedy jest jakaś sprawa do załatwienia, to jest natychmiast krzyk, że nic nie będzie zrobione. Opowiada się jakieś cuda, tak jak pan Broniarz o 100 tysiącach wyrzuconych nauczycieli. Potem się okazuje, że nauczycieli nie ma, trzeba ich szukać i też jest źle. Więc to upolitycznienie i to partyjniactwo samorządów jest coraz bardziej uciążliwe.
Z końcem czerwca gimnazja przeszły do historii. Ja wrócę do badania z początku 2017 roku, kiedy CBOS zapytał o nastawienie Polaków do likwidacji gimnazjów. Zwolenników było więcej niż przeciwników tego procesu, 37-24%. 31% obawiało się tego procesu likwidacji. Pytanie w związku z tym, o tych obawiających się, czy ich obawy, uważa pani, z perspektywy czasu były zasadne i co można było przy okazji tej reformy zrobić lepiej?
No, ja mogę powiedzieć tak, jako nauczycielka szkoły podstawowej uczyłam w szkole, która była 8-letnia, byłam głęboko i jestem do tej pory głęboko przekonana, że jest to lepszy system. Natomiast jeżeli chodzi o obawy osób, które no, mówiły, że nie jest dobra likwidacja gimnazjów, no to ja nie mam tutaj pretensji. Z jednej strony byli to nauczyciele, którzy naprawdę mieli okropną jazdę, codziennie dostarczane nowe porcje strachów przed zwolnieniami, przed jakimś armagedonem. Do tego rodzice, którzy przecież w tym systemie nie zawsze muszą się do końca orientować, a dobro dziecka jest im najbardziej na sercu. No więc wiadomo, że te osoby mogły się obawiać. Z perspektywy czasu pewnie zastanowią się nad tym, czy było to słuszne, czy nie było. Natomiast co do tego, czy można było lepiej, no pewnie wiele rzeczy można było lepiej. Ja myślę, że pani Zalewska nie wykorzystała tego czasu przede wszystkim, żeby w jakiś sposób poprawić, usprawnić pracę nauczycieli, nie spełniła tych oczekiwań, ponieważ nauczyciele tracą bardzo wiele czasu na pracę na zajęcia, których nigdy nie powinni wykonywać, ponieważ ich wykształcenie, ich potencjał jest zbyt dla państwa, nawet w przeliczeniu na pieniądze, zbyt drogi, żeby mieli się zajmować wypełnianiem jakiejś setnej czy tysięcznej tabelki. I ten system należało zmienić, bo to jest niezwykle uciążliwe i to zabiera nauczyciela dzieciom, więc tego nie wykorzystano, ale mam nadzieję, że teraz rozmowy Solidarności, które mają być bardzo szerokie, nie tylko o pieniądzach, doprowadzą do tego, że praca, sama praca w szkole będzie pracą bardziej efektywną, nie tak uciążliwą jak w ostatnich latach.
Rozmawiamy w połowie wakacji o szkole, wszak pierwszy dzwonek już za troszkę ponad miesiąc. W subwencji oświatowej w tym roku przybędzie dodatkowy miliard. Łącznie subwencja wzrośnie w 2019 roku o prawie 4 miliardy złotych. Tak wczoraj na konferencji prasowej wyliczał wiceminister finansów i minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jak ocenia pani tego ministra, który już od prawie 2 miesięcy zasiada na tym fotelu?
No cóż, ja nie mam jakby powodu do tego, żeby wystawiać jakąś ocenę. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że wydaje się bardziej racjonalny od pani Zalewskiej, mniej uwikłany w ten gang, który oświatą rządzi od 30 lat, który miał
gang,
początek.
Który rządzi oświatą?
Tak, proszę pana, ponieważ. Ale proszę pana, to ja to. Oczywiście, bo to ja twierdzę, że jest to mafia. To gdzieś tam przy okrągłym stole Unia Wolności otrzymała tę działkę, która się nazywa oświatą, i do dzisiaj praktycznie idziemy w tym jednym kierunku. I sytuacja, w której kreuje się co 4 lata, nową potrzebę zmiany podręczników, kiedy kreuje się nowe szkolenia, kiedy odbiera się nauczycielom jedne kwalifikacje i żąda następnych, to proszę sobie przeliczyć, jaki to jest biznes i ile to jest pieniędzy. Więc ja mam, pan Piątkowski do tej grupy nie należy, w przeciwieństwie do pani Zalewskiej, która rozpoczynała swoją karierę w Unii Wolności. Więc ja mam nadzieję wielką, że pan Piątkowski również przyjrzy się zupełnie bezzasadnie wypływającym z ministerstwa pieniądzom i te pieniądze nareszcie trafią tam, gdzie powinny być.
Zmieniamy teraz temat. Zbliża się 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiele się o powstaniu w tych dniach mówi i jak to bywa w Polsce w różnych kontekstach. Piotr Misiło, dawniej poseł Nowoczesnej, a obecnie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, zamieścił na Twitterze symbol Polski walczącej na tle tęczowej flagi. W wyjaśnieniu Misiło napisał, że w 1944 roku stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy to się komuś podoba, czy nie? Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci. A jak prawicowa dyletantka, czy czuje się pani tak?
A kogo w 1944 roku obchodziło, jaką orientację seksualną ma osoba, która z karabinem naraża swoje życie, żeby bronić ojczyzny? Kogo to obchodziło? Dzisiaj po wielu, wielu latach, kiedy my staramy się oddać cześć tym ludziom i pokazać, że oni pamiętali, nagle się okazuje, że jest taki poseł Misiło, który może dostał szare komórki, ale instrukcji obsługi do nich na pewno nie dostał. Nagle jest zainteresowany tym, uważa, że kwestie Powstania Warszawskiego należy rozpatrywać w kategoriach, kto jaką miał orientację seksualną. Jest to po prostu obrzydliwe, ohydne zachowanie i ja myślę, że czas najwyższy, żebyśmy również pod tym kątem patrzyli na ludzi, na których płacąc podatki po prostu świadczymy, utrzymujemy ich i później mamy coś takiego. Ja myślę, że poseł Misiło jest taką osobą, która uważa, że wyborcy to jest taka tłuszcza, która po to sobie powołuje posłów, żeby oni odgrywali przed nami jakiś cyrk i żeby nam dostarczali takich wrażeń. Jest to ohydne po prostu.
Ostatecznie pod wpływem krytyki grafikę poseł usunął i przeprosił taką standardową formułką wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni.
O właśnie, przepraszam panie redaktorze, że panu przerywam, ale to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że od jakiegoś czasu, dość długiego, mamy taką sytuację, kiedy jesteśmy różnymi takimi wstrętnymi zachowaniami tłuczeni po głowie, a kiedy już się okazuje, że może krok za daleko, to wtedy wychodzi taka osoba i mówi tak: tak, jeżeli ktoś się poczuł...
No to ja go przepraszam.
Nie, no, tych, ale proszę zobaczyć, poczuli, jakie to jest, ale to jest następne, tak naprawdę, tak następne takie poniżające zachowanie, czyli powiedzenie, jeżeli ktoś jest tak głupi, że się nie zna na żartach i poczuł się urażony, no to już no trudno, no tak zrobię. Czyli nie dość, że nas poniżą właśnie takim zachowaniem, jak poseł Misiło, to jeszcze nam dołożą takimi przeprosinami. Wstrętny człowiek.
Ja chciałem nawiązać też przy okazji tej sprawy. Powstanie było walką o niepodległość, o wolność. Tę wolność teraz mamy. Ona się między innymi manifestuje w tym, że możemy pójść jesienią do wyborów parlamentarnych i wybrać. Wiadomo, że Solidarność prędzej czy później na kogoś wskaże. Można się domyślać na kogo. Ale pytanie, jakie Solidarność ma oczekiwania od rządu, który będzie rządził od listopada tego roku?
Powtórzę panu słowami Jana Pietrzaka. Potrzeba nam ludzi mądrych i uczciwych i na takich Solidarność będzie stawiała.
A jakiś konkretny projekt macie, który chcielibyście, aby rząd przyszły zadeklarował, że zrealizuje?
Projektów mamy bardzo dużo. W poprzedniej kadencji podpisaliśmy umowę z prezydentem. Przypominam wszystkim, którzy tego nie wiedzą, że podpisaliśmy umowę z prezydentem, a nie z Prawem i Sprawiedliwością. Czegoś takiego nie było. Ale odnosząc się do tej umowy z prezydentem, wiele rzeczy udało się tą drogą i do dzisiaj jakby wsparcie pana prezydenta, nawet w pewnych czasami konfliktach z rządem jest dla nas korzystne. A więc tutaj rozmawianie o wykonaniu w następnej kadencji pewnych rzeczy, które uważamy za ważne, a przypominam, powrót do starego wieku emerytalnego był naszym priorytetem, no jest ważne i będziemy o tym rozmawiać. No.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Bożena Pierzgalska, przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Zielonej Górze, była gościem Radia Zachód.
Do widzenia.